Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Anię Flis. Dzień dobry, pani Aniu.
Dzień dobry.
Pani Anna jest liderką klubu Champions of Change, fundacji Sukces Spisany Szminką, tak? I jest też pani prezeską firmy Expert Sender. Mamy dzisiaj rozmawiać o takim temacie, który brzmi dość tajemniczo, zwłaszcza, że bardzo często on jest podawany w języku angielskim, diversity and inclusion w biznesie, czyli jak zarządzać różnorodnością. Chyba tak najprościej i najkrócej można by to określić. I znalazłam taką piękną metaforę, którą chciałam się tutaj z panią podzielić. Organizacje chcą być dzisiaj jak łąki kwietne, w których jest niezmierzone bogactwo gatunków roślin, owadów i ssaków. Każdy mały żuk ma swoją misję i cel. Sumiennie wykonuje obowiązki ramię w ramię z pracowitą mrówką czy zarozumiałą ryjówką. W tej różnorodności kryje się całe piękno, a także pieniądze. Tylko nie próbujcie przekopywać ogródka. Czy pani się podoba taka metafora?
Tak, generalnie tak, no bo ona mówi o tym, że mamy pełen obraz wtedy, kiedy mamy tą różnorodność. I tutaj pani użyła metafory łąki, natomiast no w biznesie...
Właściwie to nawet nie ja użyłam, tylko zacytowałam to z artykułu specjalisty, ale bardzo mi się spodobała. Tak.
No tak, można taką metaforą też, że tak powiem, posługiwać się, no bo generalnie chodzi o to, żeby wykorzystać pełne zasoby do tego, ja odniosę się do biznesu, no bo w tym się specjalizuję, natomiast w biznesie ta różnorodność dotyka wielu aspektów. To już od dawna wiadomo, że różnorodność, inkluzywność, włączanie to hasła, które otaczają nas niemalże z każdej strony. I tak naprawdę to włączanie różnych grup społecznych, czasami wykluczonych, czasami niezauważonych, czasami też pominiętych z różnych powodów, jest bardzo ważne, ponieważ no już niejedne badania zostały zrobione na rynku odnośnie tego, że te wszystkie firmy, które postawiły na różnorodność, osiągają bardzo dobre rezultaty. One są mierzalne i na przykład tu posłużę się badaniami, które zrobił Boston Consulting Group, gdzie przychody z firm bardziej zróżnicowaną siłą roboczą są wyższe na przykład o 19%, więc to jest realny wpływ. Dodatkowo też wykorzystanie tej różnorodności pozwala na uzyskanie takiego pełnego obrazu, kiedy na przykład rozwiązujemy jakiś problem, chcemy podjąć jakąś decyzję, to decyzje są szybciej podejmowane, ponieważ one są zderzone z wieloma punktami widzenia, które no, stanowią pełen obraz. Bo dzisiaj na przykład jak rozmawiają te same osoby o tych samych poglądach, o tym samym zdaniu, no cóż one więcej wniosą do tego, że się ze sobą zgadzają. I ważny jest ten głos z każdej strony, tak aby ta informacja i decyzja i wpływ na ten biznes był pełen.
To bardzo ciekawie brzmi, zresztą diversity and inclusion w biznesie i nie tylko, to jest taki trend, który u nas wydaje się być w miarę świeży, ale dokopałam się do informacji, że on już raczkował w Stanach Zjednoczonych w latach 80., że firmy podjęły już pewne decyzje, żeby właśnie nie były to takie schematy korporacyjne, że wszyscy mamy podobny status, że wszyscy jesteśmy podobnie wykształceni, czyli taka trochę armia, tak? Ja już nie chcę używać tego popularnego zwrotu korpo szczury, ale no on funkcjonuje na rynku, więc też nie ma co udawać, że go nie ma. Natomiast właśnie to jest ta łąka kwietna, tak? Że są ludzie w różnym wieku, o różnych poglądach politycznych, różnej orientacji i też niepełnosprawnościach. Czy o to właściwie chodzi, tak? Żeby, oczywiście mając też kompetencje.
Tak, o to chodzi, żeby włączać te grupy społeczne, bo różnimy się. Oczywiście, że się będziemy różnić i poglądami, i różnymi innymi tematami. Natomiast łączy nas jedno. Jesteśmy na koniec ludźmi i wykorzystanie tego potencjału człowieka jest niezmiernie ważne, żeby nie dzielić, a łączyć. To, tak jak powiedziałam, w klubie Champions of Change zrzeszamy na dzień dzisiejszy około 15 bardzo, bym powiedziała, dużych korporacji. Ta agenda, którą mają te firmy Diversity Inclusion, właśnie, tak jak pani wspomniała, ona nie pochodzi z wczoraj, tylko ona już jest dawno. Natomiast cel, jaki sobie stawiamy w tym wszystkim, to, żeby inspirować tych mniejszych, czyli pokazując to, że realnie mamy wpływ na to w korporacjach i tam, gdzie mamy duże populacje ludzi, możemy inspirować do tych działań też mniejsze grupy społeczne. Także każdy chce być włączony bez względu na kolor skóry, płeć, religię i tak dalej, i tak dalej. My w klubie mamy firmy, które mają przepiękne networki wewnętrzne, czyli na przykład mają network, women's network, mają men's network, mają temat związany też z religią. Jak pięknie można zobaczyć, że ta religia też może łączyć ludzi. To jest naprawdę dla mnie niesamowity temat pod tym kątem, że no jednak jest wspólna rzecz, czyli jest to dla nas ważne, szanujemy się wzajemnie, wzajemne poglądy i potrafimy rozmawiać, pomimo tego, że jesteśmy inni. Więc dla mnie ta różnorodność i włączanie jest istotnie ważne, tym bardziej, że tak jak wspomniałam, to nie tylko jest kilka elementów, ale to jest pełen wachlarz. Dzisiaj też mamy do czynienia z tym tematem związanym szczególnie w Polsce z społeczeństwem starzejącym się, gdzie ja się okropnie bulwersuję, jak ktoś mówi, że 50 plus to już są silwersi. I ja mówię, Matko Boska, jak to silwersi? No przecież niedługo my wszyscy będziemy, ja, moi koledzy i koleżanki w tym wieku, a my się wcale nie czujemy silwersami. Więc te...
Chociaż i tak ta nazwa złagodniała, bo to już nie są seniorzy, tylko są silwersi. To brzmi jak single, tak bardziej nowocześnie, więc może to również powodować taki odbiór, że to są ludzie, którzy mają wprawdzie może siwe włosy, których nie widać, ale są rzeźcy, mają przede wszystkim kompetencje, mają doświadczenie. Pytanie od razu takie, czy ageism, bo do tego zmierzamy, czyli takie wykluczenie ze względu na wiek, które no pewnie w wielu firmach jeszcze funkcjonuje, czy ono jednak już też jest marginalizowane?
Tak, te nasze firmy członkowskie, które my zrzeszamy u siebie w klubie, każda z nich, prawie właściwie chyba wszystkie, mają program związany właśnie z tym, żeby włączać i łączyć pokolenia. Szczególnie mówimy tu o firmach produkcyjnych, bo w firmach produkcyjnych mamy tą ekipę, że tak powiem, już wiekową i to jest jakby z dwóch stron działa, czyli ci młodzi wcale nie chcą przychodzić do tych starszych i odwrotnie też tutaj czasami mamy ten kłopot, więc te wszystkie rzeczy, które te nasze firmy członkowskie robią, żeby łączyć te pokolenia, że osoba z doświadczeniem może być mentorem dla młodszej osoby, młodsza osoba przyniesie świeżość, powiew i energię, więc wzajemnie mogą czerpać te grupy ze swoich doświadczeń, ale też z tego, gdzie i w jakim momencie są w swoim życiu biologicznym.
Zastanawiam się, jak sobie radzą pokolenia. Myślę o tych skrajnych, najmłodsi pracownicy, którzy przychodzą do firmy i najstarsi, kiedy jest taka duża przepaść technologiczna, bo jeszcze wiele lat temu no, nie było tego problemu, że technologia postępowała tak szybko i te zmiany są bardzo też trudne do ogarnięcia przez starszych ludzi. Więc czy firmy pracują również nad tym, bo to może być takim punktem, w którym się te pokolenia ze sobą nie złączą, a poza tym też język. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, że jednak język młodego pokolenia naprawdę jest bardzo różny.
Sposób komunikacji
tak,
nawet.
Tak, i sposób komunikacji,
sposób
właśnie.
Sposób komunikacji również, zresztą ostatnio też badania ciekawe odnośnie właśnie pokolenia Z, które dla nas na przykład normalną rzeczą jest rozmowa, że zadzwonimy do siebie i to jest zwyczajna, normalna, wręcz no, czasami nie lubimy pisać, bo wolimy ten kontakt osobisty. A z kolei pokolenie Z uważa na przykład, że już wykonanie telefonu to jest bardzo osobista sprawa, więc my tutaj musimy też mocno popatrzeć się na to, jak włączyć to pokolenie do naszych organizacji, żeby dostosować się też w kontekście i komunikacji i tego, jak ma być. Więc co do tematu tego, czy firmy coś robią, żeby tych starszych pracowników włączyć. Oczywiście, że tak. Korporacje z reguły mają ten postęp technologiczny już wpisany w swoje DNA, ale też korzystają z tych zasobów w taki sposób, żeby nie rezygnować z nich, a raczej robić tak zwany reskilling, czyli robią programy realne, wewnętrzne, które umożliwiają zmianę czy stanowiska, czy kompetencji, tak żeby robić zupełnie inne rzeczy. I one są dostosowane w takim stopniu właśnie do tego. Czyli z jednej strony zapewniają sobie tak zwane zasoby na przyszłość z ludźmi, którzy są z nimi związani od dawna. Nie rezygnują z tych ludzi, ponieważ skończyli ileś tam lat. Natomiast włączają ich w taki sposób, żeby mogli robić zupełnie inne rzeczy, ale dalej w tym samym środowisku pracy. Więc to są piękne i w sensie i założenia, i inicjatywy. A oprócz tego, to co wewnętrznie to jedno, ale również znakomite przykładem może być też włączanie tak zwanych seniorów, którzy nie mają w domu pod ręką wnuczka, wnuczki, którzy mogą im pokazać, w jaki sposób obsługiwać czy telefon, czy komputer, więc realnie mamy firmy technologiczne, telekomunikacyjne w swoim klubie, które takie programy regularnie przygotowują i dostosowują czy aparaty telefoniczne do tego, żeby ten senior po prostu wiedział i widział, co tam jest na tym ekranie.
A czy takie spojrzenie, że to już są właśnie dziadkowie, babcie, że o czym z nimi rozmawiać, taka wyraźna, gruba kreska między pokoleniami, czy to też się zmienia?
Wszystko zależy od człowieka, jak bardzo chce iść w ten postęp, bo też mamy znakomity przykład tego, że no niektórzy zostają po prostu w miejscu, w świecie, w którym sobie zbudowali. Ci ludzie, którzy będą chcieli iść do przodu, to będą szli do przodu. Natomiast ta kreska to jest taka, ja bym powiedziała, ona nie jest regularna. Jakbyśmy zgeneralizowali ten temat, no to pewnie byśmy powiedziały, tak, no jest ta kreska, ale tak naprawdę jej nie ma, bo też pracując z ludźmi starszymi, ja mam też w swoim gdzieś networku osoby, które z tymi ludźmi pracują. Są kobiety w wieku 80 kilku lat, które się totalnie nie identyfikują z tymi staruchami, jak one to mówią, które tam mają po 70 lat i już, że tak powiem, nie idą dalej z duchem czasu. Tam jest i energia, i chęć poznawania, i wejścia w ten świat, tak żeby nie wypaść z niego, więc to wszystko zależy od człowieka i od tego, gdzie znajdzie to wsparcie i jakby zaadresowanie tych swoich potrzeb. Ale naprawdę dużo się obecnie dzieje na rynku i tych programów jest coraz więcej i myślę, że będzie ich jeszcze więcej, dlatego że to włączanie jest mega, mega istotne i to pod kątem i biznesu, i tego, jak świat funkcjonuje.
Powiedziała pani, że to przynosi istotne korzyści, tak? Tak. Korzyści na przykład finansowe. A z czego to wynika? Właśnie z tego spojrzenia, powiedziałabym, holistycznego w tym wypadku.
Tak, absolutnie, no bo można się posłużyć takim przykładem startupu. Jest energia, jedziemy, zakładamy startup. Ale przychodzi moment taki, że ktoś musi już spojrzeć takim okiem w sensie fachowym, co dalej z tym zrobić. Więc tu już potrzeba jest i doświadczenia, i tego, w jaki sposób rozwiązuje się problemy. I żeby ten obraz był pełen, to dlatego ta różnorodność i to włączanie różnych punktów widzenia jest bardzo, bardzo ważne. Więc tak, realne wyniki, tak jak powiedziałam, w przychodach firm około 19% można zauważyć, że poprawiły się na lepsze. Tam, gdzie jest środowisko różnorodne, jest około 78%. Szybciej podejmowane są decyzje, czyli nie czeka się, aż ta jedna osoba czy jednorodna grupa pójdzie dalej, tylko zderzenie różnych punktów widzenia pokazuje nam, że można wykreować przepiękne rozwiązania. Jest też szybsza zdolność wchodzenia na różne rynki, większa działa taka energia, ale też szybkość. Nie czekamy, aż coś się wydarzy, znowu czekamy ileś tam czasu, natomiast to jest ta mega, mega wartość.
Pytanie, czy takie oferty pracy, które na rynku się pojawiały dość często, pewnie sama pani miała możliwość przeczytania, zatrudnimy pracownika takiego i takiego, gwarantujemy pracę w młodym, dynamicznym zespole, tak?
Ja chętnie bym młody, dynamiczny zespół, bardzo chętnie, bo młodość daje energię, natomiast tak, sama semantyka użyta w ogłoszeniu już jakby, wiadomo, wyklucza pewną grupę, która no niestety nie zaaplikuje na takie stanowisko. W tym aspekcie też bardzo dużo się dzieje, tak żeby ten język był, teraz się bardzo dużo w ogóle mówi o tak zwanym języku inkluzywnym, czyli włączającym, tak żeby nie dyskryminować, nie wyłączać ludzi już nawet na etapie ogłoszenia
o pracę. Tak, już te feminatywy, nad którymi było absolutnie tyle dyskusji, w tej chwili już weszły do języka i w ogłoszeniach bardzo często widzę eksperta, ekspertkę, tak, że nie ma różnicowania płci, że jedna płeć dominuje, bo też były badania socjologiczne, które wskazywały na to, że użycie feminatyw i to równouprawnienie językowe powodowało, że jednak kobiety miały większe szanse, czy równe szanse, bo czy diversity and inclusion dotyczy również płci?
Absolutnie. W klubie pracujemy nad tak zwanymi trzema głównymi celami. Cele są niezmienne od czasu, kiedy klub powstał, natomiast to co ważne, to w ramach tych celów my co roku pracujemy nad różnymi nowymi inicjatywami. ale generalne założenia, które klub sobie postawił, to jest właśnie zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, bo tak jak nie mamy kłopotu niżej, tak wyżej to już mamy lekki, że tak powiem, problem. Dążenie do likwidacji luki płacowej, czyli to, żeby kobiety i mężczyźni za tą samą pracę byli wynagradzani w ten sam sposób. I mówimy tu o total salary, czyli o totalnym wynagrodzeniu, czyli z dodatkami, premiami i tak dalej, nie tylko o tym wynagrodzeniu podstawowym. No i również skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjającym lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn. Więc te wszystkie tematy i wokół nich taki cel sobie postawiliśmy. Bardzo proste inicjatywy do wdrożenia, którą zrobiliśmy, która nie wymagała zmiany procesów w firmach członkowskich i tak dalej. To była taka inicjatywa, gdzie nasi prezesi zrzeszeni w klubie i prezeski, bo teraz też mamy i prezesów, i prezeski, powiedzieli, że nie będą uczestniczyć w panelach, gdzie nie ma reprezentacji kobiet i odwrotnie kobiety, że nie będą uczestniczyć w panelach, gdzie ma reprezentacji mężczyzn, tak żeby ta dyskusja i debata była wyrównana. Bardzo proste do wdrożenia i bardzo w sensie widoczne, ponieważ rzeczywiście nasi członkowie bardzo przestrzegają tej zasady. Kolejna prosta zasada, która związana była też z rekrutacją odnośnie kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach. Te wszystkie inicjatywy, one wymuszają trochę i regulują ten rynek, ale od strony już samych bezpośrednio ludzi, którzy pracują w temacie zatrudnienia i rekrutacji. I tutaj też bardzo prostą inicjatywę wdrożyliśmy, gdzie powiedzieliśmy sobie, że na shortliście, czyli takiej już, która idzie do zatrudnienia, powinna znajdować się co najmniej jedna kobieta i co najmniej jeden mężczyzna na stanowiskach, gdzie jest na przykład nadreprezentacja kobiet lub nadreprezentacja mężczyzn. Bardzo proste do wdrożenia, ale jakże ciężkie dla firm rekrutacyjnych się okazało, no bo już trzeba, że tak powiem, troszkę pomyśleć i gimnastykować.
No tak, wymaga to zaangażowania, przede wszystkim chęci. Ja mam nadzieję, że ta różnorodność w organizacji to jest jednak przyszłość naszych firm. Wszystko pewnie zależy od menadżera i jego nowoczesnego podejścia do tematu. Będziemy jeszcze pewnie rozmawiać nie raz na ten temat. Bardzo dziękuję pani Anna Flis, liderka klubu Champions of Change, Fundacji Sukces Pisany Szminką, prezeska firmy Expert Sander, była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I zapraszam ponownie, bo wiele tematów ciekawych na pewno jeszcze do omówienia. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.